Czy chcesz wdrożyć inteligentne rozwiązania do swojego projektu i tym samym zaoszczędzić czas i pieniądze? Przygotuj się na to, co przyniesie jutro dzięki naszej poszerzonej ofercie urządzeń i zasobów, w tym czujników, urządzeń komunikacji bezprzewodowej, łączności i wielu innych. Znajdź to, czego potrzebujesz, produkty i informacje, aby zrealizować swój projekt IoT. Odwiedź Farnell.com. Jesteśmy autoryzowanym dostawcą produktów elektronicznych i przemysłowych, mówimy po polsku i jesteśmy sponsorem tego odcinka. Dobrych podcastowych wrażeń od Farnell Polska.
405, tutaj już nie można robić tego samego żartu, chociaż jest error 405, mogę wam powiedzieć, jaki to jest error 405.
Czy teraz będziemy, każdy odcinek to będzie jakimś błędem?
Not allowed.
No, no to ale tak nie wpuszczamy. Powiedzieć. To tak jakbyśmy zrobili odcinek tylko dla patronów.
Prawie że tak.
No. Niektórzy mogą powiedzieć, że każdy odcinek Jesłosa to błąd.
A znam też takich, którzy twierdzą, że każdy odcinek Jesłosa to jest ewidentnie płatny dla patronów, co też nie jest prawdą. Witajcie wszyscy serdecznie. Końcówka tego roku. Ważna informacja jest taka, że Andrzej jest w Gdanii i to jest taki bardzo mocny throwback do 2014 czy 2015 roku, kiedy z Wojtkiem uznaliśmy, że nie bycie w domu, ja byłem akurat chyba w Gdańsku, to jest byłem w Gdanii, bo to było śmieszne. To był taki żart. Nie wiem, no słuchajcie, próbowałem. Jestem dzisiaj po podróży pociągiem. To jest najgorsze, czeka może spotkać człowieka, naprawdę.
A czuć.
Przepraszam serdecznie. Przebrałem się, Andrzej, chociaż jeśli mam być szczery, po pociągu, więc mam nadzieję, że...
Ale to we włosach siedzi.
A, no może tak być, że we włosach siedzi.
Bo tak ja... jest jak z dymem papierosowym. To parę myć jeszcze.
Może tak być. Refleksja pierwsza poświąteczna jest taka. Kocham swoje mieszkanie, mądre rzeczy i głupie w nim. I jak człowiek wyjedzie na chwilę, to docenia, jak ma niektóre rzeczy pod siebie ewidentnie porobione. To jest przepiękne. I to, ile razy skopałem różne śmietniki w różnych domach, żeby je otworzyć, to nie zliczę. Nie zliczę.
No tak. No.
Prędzej śniaków dostanę na
ja
nawet.
Powiem tak. Jeśli chodzi o moje świadectwo, to jeśli nie można być tak, ludzie, nie można robić tak, że są święta i wszystkie święta w tym kraju i na tym świecie, to jest dosłownie podkładanie alkoholikowi alkoholu pod nos. Tylko że w moim przypadku to jest cukier. Jeśli mi robisz ciasta w 7 rodzajach, to wiedz, że ja sobie wybiorę minimum 3 i będę je jadł minimum kilka kawałków dziennie i później się dziwić, że przepełnione więzienia i przepełnione brzuchy mamy. Nie, to naprawdę, prawda. Ja mam takie postanowienie noworoczne już przed nowym rokiem.
Ja postanowiłem, że sobie żadnego postanowienia robić nie będę, chociaż też usiadłem na wadze, bo tak można to nazwać już tam.
Nie mogę stać. No.
Wow.
Nie robię żadnych postanowień, ale podświadomie dzisiaj podjąłem decyzję, że tylko jeden kawałek ciasteczka wjeżdża, no nie?
O wow.
Ale taki
ale usiadłem na wadze, to jest bardzo dobry
ośrodek. No, tak, niestety to było siodnięcie. Oj tam, panowie. A jak tam prezenty? Ktoś coś dostał fajnego? O kurwa, nie wyciągnąłem pieniędzy z koszulki. No to ja dostałem słodycza.
Ja o,
nie, dostałem coś wspaniałego. Uwaga, panowie. Nie, bo muszę się wam pochwalić, bo uważam, że to jest wspaniała rzecz. Dostałem na święta kubek. I teraz mało znany fakt jest taki, że jak ja na przykład piję kawę lub herbatę, to ja nie lubię, kiedy tego jest mała ilość. W sensie, jeśli ja piję herbatę, to mam zamiar wypić jej przynajmniej pół litra i zawsze robię wtedy 2-3, bo po prostu inaczej to nie ma sensu. I jak piję kawę, to zawsze to rzucam takim żartem, że no, ja będę wiaderko kawy pił. Jak wchodzę na przykład do Kosty, to też mówię, poproszę wiaderko kawy, największe jak się da. I tam to jest 750 jakaś kawy, no nie? Można tam latte wziąć takie, tam dorzucić 4 espresso do środka i fajnie.
Też taką lubię.
Dostałem kubek, do którego na moje oko mieści się około 1,2 L napoju, jakiegokolwiek. I robiłem taki sobie żarcik, że mam polar i on jest taki cienki, a taki ciepły. I na tym kubku jest napisane pojemna poręczny i mieści właśnie około litra, półtora litra napoju. To jest wspaniałe. To będzie kubek, z którego będę korzystał do wszystkiego. Mogę w nim pić zupę.
I pewnie 750 ml.
Większy jest. Naprawdę jest większy. No. A jak panowie wy?
Z 800 ma.
No z 800 na pewno ma. Nawet i 600.
To ja powiem o prezentach świątecznych i od razu, co prawda trochę spróźniony, ale będzie temat semi-technologiczny i semi-internetowy, bo nam od dwóch sezonów po dwóch stronach i po mojej rodzinie, stronie mojej rodziny i po stronie rodziny mojej żony sprawdza się świetnie
prezentowanie książek z Altenberga.pl.
Secret Santa. Że co?
Prezentowanie książek z Altenberg.pl.
Tak, tak, to się świetnie sprawdza. Wszyscy są zadowoleni bardzo. Co prawda już nie ma sezonu świątecznego, ale wciąż można kupować dobre prezenty.
Oczywiście.
Ale nie, chodzi mi bardziej o to, że no my zrobimy sobie Secret Santa, no ale jako, że mieszkamy w różnych miejscach na świecie, to dość ciężko jest zebrać wszystkich naraz i zrobić takie losowanie tradycyjne, żeby po prostu ktoś wiedział, komu ma wylosować i faktycznie nikt inny tego nie wiedział, przynajmniej w tym założeniu. I całkiem sprawnie nam działa strona, która się nazywa drawnames.com, bo nie znalazłem przynajmniej ja polskiego odpowiednika, który byłby na tyle dobrze zorganizowany, żeby załatwiał te wszystkie rzeczy, które są istotne, a jakie są istotne rzeczy. Właśnie, że każdy jest z tym problem taki, że każdy musi się założyć swoje konto, więc trzeba mamie czy babci wytłumaczyć, że trzeba tam wpisać maila i odebrać tego maila i mniej więcej o co chodzi, żeby trzeba nacisnąć przycisk draft name i coś takiego jest. Niemniej jednak właśnie dzięki temu na tej stronie wpisujesz, po prostu każdy się rejestruje i nadchodzi moment tego losowania, który host, czyli jaka osoba, która tam już ogarnia bardziej technologiczne rzeczy, spokojnie wpisuje, zaczyna to losowanie i każdy po prostu jak naciska przycisk wylosuj imię, to dostaje to imię, widzi tylko je, może je zapisać, może sobie przypomnieć mailem, jest opcja napisania wishlisty w sekrecie, że tylko ta osoba ją zobaczy, więc wszystkie te funkcjonalności są naprawdę spoko i u nas działa to na takiej zasadzie nawet, że moi rodzice, którzy może z angielskim nie są zbyt biegli, to jak zrozumieli, gdzie mają kliknąć, to wszystko się udało. Co prawda pamiętam, że jak tłumaczyliśmy, chyba to było rodzinie mojej żony, jak zrobić to i one mówią, że nie mają tego czegoś takiego jak draw name, a my mówimy no nie, no jest tam jakaś druga, nie, jest tylko rysuj imię i mieliśmy no wiecie, tłumacz auto, tłumacz stronę na angielski, więc trzeba czasem narysować imię, no ale wszystko się pod tym kątem sprawdziło i zrobiliśmy tego Secret Santa już dość wcześnie i ja dość wcześnie wpisałem rzeczy, które chcę na wishlisty obie i dzięki temu właśnie jest ten luz, że robisz tylko jeden fajny prezent jednej osobie i wszyscy są zadowoleni, a nie trzeba myśleć co tam kupić teściowi, co teściowej, a co mama, która już wszystko co ma i sobie chce, potrzebuje, to w sobie bierze, nie? Więc to jest to o tyle spoko i ja do brzegu już docierając, ja w tym roku wpisałem je na tyle wcześnie, że ja autentycznie siedząc na Wigilii zapomniałem co wpisałem i miałem po raz pierwszy od nie pamiętam kiedy prezent niespodziankę.
Wspaniałe.
Mówię, o! Fajny, trafiony prezent, o którym kompletnie zapomniałem. Jak sobie odpakowałem, mówię, ja rzeczywiście, faktycznie to chciałem. I sobie wziąłem taki przewodnik po Polsce weekendowy z pomysłami na trasy, gdzie można po prostu wpakować dupę w samochód, w pociąg i pojechać w jakieś sensowne miejsca. I właśnie kartkowałem sobie go kiedyś w księgarni, zażyczyłem sobie i go dostałem.
Wspaniały koncept.
Bardzo przyjemna sytuacja. Ja dostałem ten zapach, taki wiecie, typowy, jakiś męski i właściwie tyle.
Do człowieka, a także to wspaniałe.
Ja jestem mało potrzebujący, jeżeli chodzi o prezenty.
Potwierdzam.
A jaki to zapach?
Nie wiem, jakiś tam.
Pachnie męsko. Jakiś...
Plada.
Pachnie mężczyzną, potem spod pachy, więc... Więc wiesz, to jak będziesz się pytał, czy na przykład dzisiaj ćwiczyłem, to ja tylko ps, 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 ps i zawsze będę miał dobre alibi.
Ja w ogóle...
To jest wynalazek na rynek amerykański, nie? Że taki sztuczny pot, który śmierdzi potem, tak, żeby udawać twoim znajomym, że ćwiczyłeś.
No, ale no i nic się nie zmienia, patrz. Cały czas gruby. Nie wiem dlaczego.
Ja w ogóle...
To na pewno kwestia diety. No, ale tak, tak.
Ja w ogóle,
natomiast rzeczywiście, no, co Rzeszku, mów.
Nie, bo ja chciałem tylko powiedzieć, bo Andrzej powiedział, że u niego metoda prezentów była taka, że każdy robił jeden prezent jakiejś osobie. A moja rodzina w tym roku, i to w ogóle całkowicie bez jakby żadnego ustalenia, co jest wspaniałe, wszyscy poszli w ten sam koncept, to znaczy każdy dostał taki sam prezent. To znaczy...
A w sensie, że każdy, jak kupowałeś jeden, to kupowałeś wszystkim ten sam, tak?
Tak, i teraz uwaga, zrobili tak wszyscy. Co jest wspaniałe, bo się okazało, że każdy generalnie, wiadomo, że było jakieś tam odstępstwo od reguły w postaci chrześniaka czy coś takiego, ale znaczy nie u mnie, bo ja po prostu każdy dostał ode mnie wspaniałą czekoladę z tak zwaną wkładką. I ja powiedziałem, że mieliśmy też właśnie, moja kuzynka, przyjechał jej chłopak z niepolskojęzyczny i ja mu, wiesz, on bierze sobie tą czekoladę, która tam, bo to było tak, że był los, była taka sama, była po prostu liczba czekolad na ile osób będzie i każdy, powiedziałem, że każdy po prostu sobie niech weźmie smak, który uważa, ten i on bierze tą czekoladę jakby nie wiedząc jakby o co chodzi, jakby jaki jest koncept za tym stojący, ja mówię, że it's a magical one, you just have to open it i on tak otwiera i tam widzi, że jest Siora i mówi, it's about 6 pounds, right? Więc no, tak. więc zaczęliśmy z dobrej stopy, było bardzo przyjemnie.
Nie,
żartuję, to nie było 6 funtów, nie no. Każdy dostał też tam, były 2-0, więc fajnie. I każdy oczywiście sobie na coś fajnego po prostu wykmini, a zamiast kupowania jakichś głupot, no i to jest tak, o. Tak zwane wejściowe.
No, u mnie tradycja dawania sobie pieniędzy na święta i uroczystości jest non-starterem, więc nigdy takiego czegoś nie było, więc ja lubię nawet to, że jakiś tam wysiłek można włożyć drobny w wymyślenie coś, z czasem się nie udaje, czasem się udaje, ale właśnie dzięki temu mi się podoba system Secret Santa, że jak raz to możesz zrobić, to możesz to zrobić sensownie i ja naprawdę nie lubiłem czegoś takiego, że miałem pomysły na, nie wiem, na 2 prezenty, jeden wymyślę, a 2 to już były takie, o Boże.
U nas jest kultura odkładania sobie na rzeczy, które kosztują dużo pieniędzy, więc to jest o tyle łatwiejsze, że dobrze wiemy, że każdy z nas ma jakieś tam cele. Na przykład jak właśnie chrześniak zebrał fanty, to podchodzi do mnie i mówi, Paweł, czy możesz mi powiedzieć, jaki RAM do mojej płyty głównej, bo ja bym chciał mieć 32 giga, a mam 8, więc ma to sens, nie? Że wiesz, że jakby wszyscy się dokładają do tego, żeby ktoś sobie coś fajnego wymyślił. No ja to wiadomo, ja to wydam na głupoty. Także... Rzeczy tak naprawdę nie. Najfajniejsze jest teraz to, że jak dostaję kasę, to mam takie, to mogę za to opłacić coś na ślub. I to jest spoko, to jest fajne odkładanie. Mi się to podoba.
Dobrze. Okay. Myślałem, że myślisz cały czas o kartach na Magica, bo ja niestety na święta już też sobie zrobiłem sam prezenty, lecą z różnych
Andrzej,
krajów.
Który powiedział, że nigdy nie będzie tego robił, wydał pierwsze pieniądze na kartmarkecie.
Na razie niedużo. Więc proszę nie rzucać oszczerstwami i bluzgami jeszcze. Nie.
Ale gratulacje, Andrzejku. To już przeskoczyłeś mnie w kwestii zaawansowania.
Przy okazji, to jak już o tym mówimy, to umówmy się, że jak fantastycznym systemem jest market do sprzedawania kart do Magica.
To prawda.
Bo Wojt, ja nie wiem, czy ty sobie zdajesz sprawę, jakie to jest
nigdy tam nie byłem.
Świetna rzecz, bo no wiadomo, że tam po prostu jest tysiące resellerów profesjonalnych, amatorskich, czyli takich jak powiedzmy ja i Orzech, nie? Że mamy jakieś karty, które nam zbywają albo chcemy się ich pozbyć, to moglibyśmy je wystawić, nie? Więc jesteśmy sprzedawcą takim i ta strona jest powiedzmy takim Allegro dla takich sprzedawców, nie? Że gromadzi profesjonalistów i nie. Tym starym Allegro, bo tam nie ma rozróżnienia na lokalnie lub nie. Ale i wpisujesz po prostu sobie karty, których szukasz, możesz sobie napisać, jakim stanie masz ją mieć, jakim kolorze, oczywiście jaka to ma być karta, z których dodatków, w ogóle wszystkie szczegóły, które cię interesują, sobie wpisujesz, dodajesz ją sobie na wishlisty, robisz kilka wishlist, które cię interesują, nie wiem, tematycznie, białe kolory, wampiry, cokolwiek, jakieś tam różne kreatury. I różne stworzonka, które cię mogą zainteresować. I na końcu cała magia się dzieje tak, że masz na przykład swoją wishlistę, w której jest powiedzmy 5 kart, albo tak jak ja miałem, mam 18 kart, które chciałem kupić. Niektóre kosztują, nie wiem, mniej niż 10 centów, niektóre kosztują 15 euro za jedno. I ty, posiadając ją w wishliście, klikasz sobie, że chciałbyś skorzystać z takiego zakupowego czarodzieja i on cię zapyta, okej, to powiedz teraz jeszcze raz, kto to ma być, czy jaką ma mieć reputację ten sprzedający, od kogo, czy są jakieś kraje, z których chciałbyś kupować, jakieś tam rzeczy pofiltrować sobie, wszystko możesz. I na końcu cię zapyta, czy chcesz mieć jak najmniejszą liczbę przesyłek, czy chcesz zapłacić jak najmniej pieniędzy. Wybierasz to i on ci z automatu dobiera z tych wszystkich tysięcy resellerów, przegląda ich listy ofert i on ci dobiera paczki, które ci się najbardziej będą opłacać, żeby zamówić te karty.
To jak to działa, jest niesamowite. I co jest wspaniałe, możesz zrobić, znaczy to jest oczywiście hardcore, ale możesz zrobić tak, że bierzesz sobie na przykład deck, cały deck jakiś, na przykład do Commandera, wklejasz go na wishlistę i robisz, kup wszystkie karty właśnie, i czy chcesz jak najmniej przesyłek, czy jak najmniej pieniędzy i to jest gotowe, w sensie możesz wchodzić na decklisty, copy-paste, wrzucać i to po prostu od razu kupować i to jest bardzo, działa to szybko.
No, no. Nie, no naprawdę, ja byłem pod wielkim wrażeniem. Co prawda z tych, jak im więcej masz kart, tym więcej przesyłek wychodzi i wiadomo, że jak one różne, idą z różnych, bo to naprawdę kraje od sasa do lasa. Jedna paczka idzie do mnie z Austrii, druga z Holandii, z trzecia z nie pamiętam skąd.
Też właśnie skądś do mnie idą, więc nie pamiętam skąd.
I ceny mają dużo lepsze niż na przykład na Allegro. Nie no, niesamowita akurat, sprawa. Ale przede wszystkim mi się podoba, Jezu, ile opcji tam jest i przede wszystkim to mądre dopasowanie koszyka i to wszystko robi właśnie ten mechanizm, powiedzmy ten algorytm, który jest na tej stronie, na tym w cudzysłowie Allegro do kart magicowych, no bo dla nich to też jest interes, bo nie mam, że oni dostają jakiś feed od każdej sprzedaży.
Tak, jest tam prowizja. Ej, a tak w ogóle, no bo ja chciałem powiedzieć, że a propos właśnie tego, że kupowanie kart, to ja to musimy chyba, ja nie wiem, na jakiego to podcastu będzie, Antap, który się pojawił.
Myślę, że nie do tego.
Myślę, że nie do tego, dobrze, no bo to jest rzecz, która mnie na razie wstrzymuje przed jakimiś ogromnymi zakupami magicowymi, ten Antap. No ale to w takiej opcji nie do tego, to może w nagranym się, w którymś kiedyś tam pojawi.
Wspomnimy na pewno. Dobrze, ja mam parę tematów na dzisiaj, to mogę się wystrzelać, jeżeli macie ochotę posłuchać.
Serwuj,
oczywiście,
serwuj.
Zaserwuję, ponieważ nasi słuchacze, ci co wiedzą, to wiedzą, ci co nie wiedzą, to nie wiedzą, to się dowiedzą teraz, że moja żona wspaniała też dołączyła do rodziny podcasterskiej.
Tak jest.
I wypuściła 3 odcinki swojego podcastu po cudze mówi. Tak jak film na końcu, tak jest.
Ale warto właśnie przeliterować, bo problem tego podcastu jest to taki, jaki jest Łosa zresztą, że jego nazwę dość trudno wpisać w wyszukiwarkę i trzeba pisać.
V-I-E.
Dokładnie.
Czyli tak, wszystko razem. Jest łącznie po cudze mowie.
Tak jest, tak jak film po angielsku i uczy angielskiego, zaskoczenie, korzystając z przykładów filmów, ale tutaj tak jak na kanale ma fragmenty filmów różnych w jednym odcinku, tak tutaj skupia się na jednym konkretnym filmie i z niego wyciąga różne fajne, ciekawe rzeczy. I w ramach jakby przy właśnie tej premierze i tym, że wypuściła te odcinki, narodziły się 2 tematy do Jesłosa. Jeden z nich to, jeżeli zastanawiacie się nad tym, z jakiej platformy podcastowej warto korzystać, to tak jak wcześniej zawsze krzyczeliśmy, że Anchor, bo jest wszystko automatycznie, super, działa i w ogóle, no to niestety czasy się zmieniły, panowie. Nie wiem, czy wiecie, bo nas to tak bardzo nie dotyczy, bo my już jesteśmy dostępni wszędzie i w ogóle się nie musimy tym martwić, bo wykorzystaliśmy Anchora jeszcze zanim nastąpiła ta zmiana, ale dzisiaj, jeżeli zakładacie nowy podcast na Anchorze, to okazuje się, że skończyła się hulanka, swawole i przyjemne rzeczy polegające na tym, że on automatycznie dystrybuuje wasz podcast we wszystkich platformach, jakie sobie możecie wymyśleć. Tylko teraz trzeba sobie ten podcast zgłaszać samemu ręcznie wszędzie. I to dotyczy Apple Podcasts, to dotyczy Google Podcasts, to dotyczy Castboxa, Pocket Casts, Overcast i tak dalej, więc trzeba się samemu przeklikać przez te wszystkie platformy. Każda z nich ma trochę inny formularz do zgłaszania swojego podcastu, więc trzeba się przez to przekopać. Także Anchor już nagle nie jest aż tak super opcją, bo ja uważam, że to była jedna z jego naprawdę największych zalet, że po prostu wrzucasz tam pliki, nie przejmujesz się niczym, zaznaczasz, że weź mnie tam, wrzuć wszędzie, gdzie się da i tyle. A tutaj się okazuje, że niestety, ale ten bardzo silny argument za Anchorem po prostu przestał istnieć, więc to taka mała ciekawostka. A druga ciekawostka jest taka, że nie wiem, czy wiecie, czy korzystacie może z logowania się do aplikacji korzystając z Apple ID?
Nie.
Nie korzystacie. A to mówisz o tej, schowaj mój adres e-mail?
No, że tam wiesz, klikasz, że ej, dobra, ja się loguję przez Apple ID, skanuję ci twarz.
Tak. No to parę aplikacji mam.
No.
Ja generalnie, jeśli mogę, to nawet robiłem ostatnimi czasy.
No, i tam jest właśnie opcja, jakby w drugim kroku można sobie wybrać, czy chcesz się zarejestrować w danym serwisie, korzystając z maila, który masz przypięty do Apple ID, czy właśnie tego maila ukryć i wtedy Apple tworzy specjalny alias mailowy, on jest no, randomowe znaczki, małpa, tam iCloud, coś tam, Apple ID, coś tam. I teoretycznie, i tutaj właśnie się zaczynają kolejne schody, teoretycznie jest tak, że ten mail po prostu przekazuje wszystkie maile, które na niego trafią, na twoją skrzynkę, właśnie na twoje Apple ID, no żebyś miał do nich dostęp. I okazuje się, że to nie zawsze działa. I teraz, i to niestety znowu przydarzyło się Arlenie, że zalogowała się na Anchora właśnie korzystając z Apple ID i wybrała opcję ukryj mój adres e-mail i po prostu taki zhaszowany trafił jako e-mail do logowania. I jakby spoko, nie ma problemu, teraz logowanie
wow, po prostu zawsze... to musi być adres e-mail, który jest wtedy w sensie adres e-mail, który jest właścicielem feedu RSS, musi być adresem e-mail zgłaszaj administratorskim w podcastach. Jest coś takiego.
No tak, ale ty znasz ten mail, bo możesz sobie sprawdzić, jaki to jest. To możesz sobie wpisać. Zresztą on, Anchor go domyślnie wstrzykuje w ramach RSS-a, w takim sensie, że on jest widoczny w RSS-ie. Dlatego zresztą Arlena wolała go ukryć, a nie pokazywać swój własny prywatny mail w ramach RSS-a, no bo to bez sensu. Więc on jest tam widoczny, można go odczytać i możesz nawet z niego korzystać przecież do rejestracji tego podcastu właśnie w innych platformach. Nie? No i jakby wszystko by było fajnie, gdyby maile na ten mail przychodziły. Teraz jeden fail Anchorowy jest taki, że jeżeli logujesz się przez Apple ID, to on nie sprawdza tego maila. W sensie nie wysyła maila, to kliknij teraz na ten guziczek, żeby potwierdzić, że to jest twój mail. W ogóle nie ma tej weryfikacji. No bo zakłada, że system Apple'owski jest jakby bezbłędny i jakby wiadomo, że ten mail na pewno istnieje i na pewno będzie działać, no bo korzystasz z zewnętrznego logowania, nie? No i okazało się, że nie przyszedł żaden mail z Anchora, nie przyszedł żaden mail z platformy podcastowej, gdzie Arlena się zgłaszała jako taka. Jeden przyszedł mail z Apple Podcasts, ale dlatego, że Apple wie, że to jest twoje Apple ID, więc on takie powiadomienia wysyła na maila po prostu Apple ID, a nie ten ukryty, który był logowany na Anchorze. No i sprawdziliśmy wszystkie ustawienia w ramach ustawienia iPhone'a, czy na pewno jest włączone przekierowanie tych maili z tego konkretnego maila, bo jak się wejdzie w ustawienia tych opcji, to rzeczywiście masz wszystkie serwisy wylistowane, do których się logowałeś przez Apple ID i też tam możesz wejść, możesz sprawdzić, jaki adres został przypisany do tego serwisu, możesz go ewentualnie wyłączyć, możesz ewentualnie właśnie wyłączyć przekierowanie tych maili. Szczerze mówiąc, nie wiem, co wtedy się dzieje z tymi mailami, ale okej. Ale tak, miała to włączone, wszystko git, natomiast maile nie przychodzą. Dla testu wysłała sama sobie maila, na ten adres, żeby zobaczyć, czy wszystko jest ok. I niestety też mail żaden nie przyszedł. No to ja już rozkładam ręce, bo wiadomo, że teoretycznie dyżur IT i tak dalej, ale no nie byłem w stanie już pomóc. W sensie no to po prostu nie działa. Nie działa tak, jak powinno. A inne adresy w innych serwisach jak najbardziej działają, więc to nie oznacza, że jakby cały system logowania przez Apple się wysypał, tylko ten konkretny mail przypisany do Anchora akurat przestał działać albo nie działa po prostu od samego początku. No więc poleciłem Arlenie kontakt z Apple Support i tak dalej. Rozmawiała z nimi no tak z godzinę przynajmniej. Technicy niższego poziomu, później technicy wyższego poziomu. I powiedzieli, że oddzwonią za tydzień, więc może będzie update tego tematu, bo tak naprawdę nawet technicy Apple'a nie wiedzą, co się wydarzyło. I coś jest po prostu zepsute. Więc no, nabrałem troszeczkę dystansu, bo ja oczywiście też, gdzie tylko jest możliwość logowania przez Apple, to ja zawsze z niego korzystałem, no bo mówię... co będę zakładał nowe konta, wyklikiwał, tworzył nowe hasła i tak dalej, no bo bez sensu. A niestety okazuje się, że może być tak, że to po prostu nie zadziała w którymś momencie i bardzo trudno będzie się z tego wygrzebać, no bo musisz w danym serwisie zmienić maila, na którego się logowałeś, a zmiana maila zwykle wymaga od ciebie jakiegoś potwierdzenia starego maila pewnie. No różnie to bywa, więc każdy serwis ma troszeczkę inaczej napisane te ograniczenia, ale też zwracam uwagę, że zdarza się tak, że jest jakiś glitch w systemie i po prostu to może nie działać, więc też sami uważajcie na to nasi słuchacze i wy, przyjaciele moi, żeby może w ważnych serwisach się nie logować zewnętrznym, tylko po prostu tworzyć konto, a skoro i tak korzystacie z menedżerów haseł, to i tak jakby będziecie mieli to zapisane wszędzie, więc nie ma się co przejmować. No, ale
Password robi te unikalne zamaskowane maile, tylko plus jest taki, że po pierwsze to nie są maile na iCloudzie, a po drugie one wszystkie są przychodzą na pawełorzech.pl, w sensie to jest jakiś losowy ciąg znaków mapa pawełorzech.pl, nie? Więc... Więc one przychodzą
znaczy, wszyscy... To też jest...
No.
Tylko chciałem powiedzieć, że to pokazuje, że jednak tak jak pamiętam, że jak wchodziły logowanie przez Google Face'a, to było takie niby wygodne, bo cały czas tam jesteś, a no po pewnym czasie się okazało, że te logowania są bez sensu właśnie, że możesz nie chcieć korzystać na przykład z Facebooka albo wiąże
pamiętam,
się to z
ile było srania po prostu ze Spotify'em, jak kiedyś chcieliśmy z Wojtem, to był drama.
Ale... To jest to przekupinanie się z tego jest tragiczne, więc ja to też rozumiem, że jest to wygodne, bo w tym momencie zakładamy, że siedzimy w tym ekosystemie po uszy i trudno nam sobie wyobrazić scenariusz bez, a z drugiej strony wystarczy, no tego maila, którego masz prywatnego, swojego najważniejszego, jeśli się nic nie zdarzy, najprawdopodobniej będziesz miał do końca życia. Więc to też nie jest aż takie wielkie mecyje, więc myślę, że Wojt, twój postulat, że ważny serwis to jest osobne konto, po prostu może się kiedyś opłacić pod tym kontem, że pod tym nawet kontem przez on, że kurczę, no jak jest jakiś problem, to do tego to jest twoja najważniejsza tożsamość internetowa, a wszystkie inne są dodatkami i czasem właśnie ta wygoda, pozorna wygoda, wygoda 3 sekund może się okazać, że jest, no, że jest problematyczna chociażby do tego, że chcesz zostać androidowcem, no i co wtedy?
Ja używam
będziesz
tego...
logował się przez iClouda?
Ja używam tego logowania przez Apple ID do serwisów, na których mi nie zależy. Które wiem, że będą wysyłać mi jakiś
do śmieciówek,
spam,
nie?
Jakieś gówno, tak. A tak przy okazji to chciałem powiedzieć, że a propos tego usług Apple'owych mailowych, to skorzystałem ostatnio z tego, bo tam jest jak masz tego iClouda, to możesz płacisz, to możesz sobie podpiąć własną domenę u nich. I chciałem powiedzieć, że cały proces działa jak gówno i ten mail też działa jak gówno. Teraz po tygodniu mniej więcej już jakoś to działa, ale przez ostatnie jakieś 3-4 dni miałem coś takiego, że dodałem to wszystko, tak jak powinienem to dodać. Począwszy od tego, że instrukcja przyszła z błędami, to znaczy on mówi na przykład, że wiesz, jak dodajesz rekord TXT, to on musi mieć taką wartość i to była zła wartość, w sensie ona była zapisana była w cudzysłów, spacja, cudzysłów, treść, cudzysłów, cudzysłów. I więc wszystkie inne się kopiuje w całości, to wiesz, on mówi ci na przykład adres tam jakiś CNAME czy coś takiego, to no, masz rzucić to i to kopiujesz w całości, a to musiałeś sobie wyciągnąć z tego fragmentu sam ten tekst zamiast tych cudzysłowiów, wiew, wów. Więc to jest po pierwszy badziew, a drugi badziew jest taki, dodałem i patrzę, mówię, no dobra, napisane jest, że działa, więc wysyłam do siebie maila na mój adres ten i faktycznie przychodzi do mnie i mówię, no dobra, to teraz odpiszę, chciałbym odpisać z tego samego maila, to jest niewykonalne i dopiero 4 dni temu coś się zmieniło, gdzieś coś wybuchło i działa. I teraz faktycznie, dopiero teraz mogę pisać maile ze swojego adresu e-mailowego z customowej domeny, więc no... Tak sobie.
Te CNAME'y też zajmują trochę czasu, żeby się, wiesz, bo to wszystko do DNS-ów musi dotrzeć tam 24 godziny, czy nawet do 48 godzin
czasem. Nie, to nawet nie o to chodzi. Chodzi tylko, bo chodzi o to, że ja, moje mail appy, bo to tam się to można używać tego, się nie odświeżyły, żeby mi pokazywać, że mam jakiś adres e-mail nowy. Tylko dopiero po jakimś czasie on serio, dobra, to teraz ci nagle daję, nie?
To ja już mam nadzieję, że zamykając wątek maila, chciałem tylko powiedzieć update a propos tego, co też już mówiłem w Jesłosie, o moich przenosinach z aplikacji mail, no z, w ogóle przede wszystkim z przeglądarki i korzystania z Gmaila, ale po prostu jak zacząłem korzystać ze zbyt wielu apek mailowych, to chciałem mieć to w jednym miejscu i najpierw było w mailu, gdzie miałem problemy z zgubieniem pewnych rzeczy i nie odnajdywał mi za dobrze w archiwum i ten problem cały czas występuje. Przeniosłem się na polecanego przez Wojta jako ambasadora Sparka i Spark u mnie przegrał tak z kredesem przez dwie rzeczy.
Nie.
Przegrał u mnie przez to, że wszystkie załączniki pobierał mi w jakimś gównianym, tempowym folderze, jeśli chciałem je tak na szybko odtworzyć. I mnie to niezwykle denerwuje, że ja mam gdzieś też załączniki w jakimś miejscu, którego nie kontroluję i tworzy się jakaś dodatkowa rzecz. A druga rzecz, która była niewybaczalna dla Sparka i dlatego wyleciał, była taka, że ja dość często korzystam z maili zawodowych, że robię ich forward na chmurę jakichś tam plików i tak dalej. I Spark ma taki problem, że on często wysyła te rzeczy podwójnie, to jest raz, a dwa, że często wysyła jakiś plik, który sugeruje, że jest to jakaś data na przykład tego wysłania tego maila. I on jest w tym programie, którym akurat ja wysyłałem sobie na chmurę, on zawsze wysyła ten plik jakiś dodatkowy z tą informacją, kiedy był wysłany mail. To ja nie wiem nawet, w jakim to było formacie.
E-ML?
To było nieodczytywalne. Co?
E-ML? Andrzej, nie, Mędrzej, pamiętam. Lędrzej? Dla ułatwienia powiedziałem literami.
Powinieneś pracować w wojsku zamiast zamiast tango, by wszyscy pamiętali, co właśnie było. No i te pliki no, zaczęły mnie tak irytować te dwie funkcje, że wiecie, to właśnie jak sobie po, nie wiem, tygodniu tych forwardów, jakichś tam rzeczy, które chciałem sobie archiwizować, zobaczyłem, że muszę po prostu masowo usuwać te z listy, te wszystkie rzeczy datowe, to stwierdziłem, nie ma szans, że ja to będę robił. To jest za dużo naprawdę, jeśli chodzi o moją frustrację. Jeśli miałbym kiedyś zagubić się w archiwum apki mail, to wolę wejść na Gmaila z przeglądarki i znaleźć tę rzecz z przeglądarki i tyle. Więc wróciłem na maila aplowskiego.
Ja mam ze Sparkiem on and on relationship, ale jakby ja bardzo szanuję oczywiście...
On and on, czyli cały czas jesteś on, tak?
Tak. Ale problem ze Sparkiem mam taki, że to jest dziwna rzecz, że on nie odświeża mi maili w tle. I teraz on nie robi tego na żadnym urządzeniu iOS-owym. Na Macu owszem to robi, ale już mówię, o co chodzi w tle. Załóżmy, że na iPadzie nie odpalałem maila od rana. Odpaliłem go rano i on ma stan z rana, gdzie widzisz, że mam 7 nieprzyjemnych wiadomości. I potem siadam sobie do komputera, odpisuję na te wiadomości, usuwam je i tak dalej, i tak dalej. I jak odpalę maila znowu Sparka na iPadzie, to on przez pierwsze przynajmniej minutę, dwie trzyma stan z rana, dopóki w pewnym momencie nagle sobie nie przypomni i nagle się nie synchronizuje i wyjebie mi wszystko, nad czym w tym momencie siedziałem i pokaże mi pusty ekran. Bo wszystkie maile zostały przeprocesowane na Macu. I to jest strasznie denerwująca rzecz, bo po prostu... No, wiesz, tu nie chodzi o... Chodzi o to, że on mógłby to zrobić w tle. Gmail to robi w tle, Fastmail to robi w tle, nawet Mail App to robi w tle. A on tego nie robi w tle i to mnie strasznie denerwuje. I nie wiem dlaczego, bo nawet pisałem z supportem, że słuchajcie, coś jest nie tak. I uwaga, i to kiedyś mi działało, żeby to było jasne. Tylko nie wiem dlaczego teraz nie. I nie wiem nawet jak to zbacktrackować, bo jakby to są trzy różne urządzenia, szczególnie, że iPad i Mac były postawione od zera i dalej to działa w taki sposób, więc coś ewidentnie jest spieprzone i nie chce mi się dochodzić do końca co.
Nie wiem, Wojt, musicie w tej swojej firmie trochę porządków zrobić, a nie, że tam chłam taki dajecie ludziom.
Za mało mi płacą, żebym teraz miał to poprawiać. Nie, ale jeżeli chodzi o przekazywanie maili do chmury, nie za bardzo wiem, jakby
ja
mam co...
Ja przekazuję na przykład maila do infact pliki i faktycznie jest
no,
tak,
na
że...
przykład takie fakturowe, nie? Że robisz forward, żeby mieć archiwum faktur.
Tak, to faktycznie Spark robił mi coś takiego, że jak wysyłałem dokument, który miał obrazek w podpisie i na przykład PDF-a w załączniku, to on dodawał do infactu obrazek i PDF-a i księgowa potem mi wysyłała mi znaki zapytania, dlaczego jest na przykład logo Orange w fakturach wrzucone jako pęgiel.
Okej. Okay. Znaczy no to też, no bo wiesz, jakby wiadomo, że od klienta zależy, co on traktuje jako załącznik, a czego nie traktuje. No takie w podpisach obrazki niektóre wciąga, niektóre nie wciąga. Ja nie wiem, znaczy chyba inaczej po prostu korzystam z fakturowego. Ja mam swoje archiwum na kompie i po prostu przeciągam. Wiesz, i to mi trafia do chmury, bo to jest, mam to na Dropboxie, tak czy inaczej. Także to jest kwestia już pewnie workflowu, który mógłbyś sobie zmienić, ale no właśnie, z drugiej strony głupio zmieniać workflow tylko dlatego, że korzystasz z innego narzędzia. No jeżeli chodzi o załączniki, no to jakby no, nie mam co ci do poradzenia, no to jest bardzo subiektywne, ja nie zwracam na to uwagi po prostu. Ale to odświeżanie z orzeszku, to się zgadzam. Rzeczywiście jest tak, że jak przerzucasz się z jednego urządzenia na drugie, właśnie mobilne, to niestety jest ten moment, że trzeba poczekać chwilę, aż się to wszystko odświeży. U mnie działa to w miarę szybko, to minuta to może przegięcie, ale trzeba poczekać. W sensie to nie jest instant i to faktycznie powinno się dziać w tle i tu się absolutnie zgadzam, że powinni to poprawić, co nie zmienia faktu, że nadal z niego korzystam, bo po prostu no, jest najwygodniejszy dla mnie. Może nie switchuję tak często urządzeń, a jeżeli już switchuję, to telefon i komputer, a na komputerze to się odświeża od razu, więc wiesz, jakby nie zauważam tego problemu, nie? Mhm. Ale tak, zgadzam się, że to powinno się dziać w tle, zdecydowanie.
Orzeszku, masz nam coś do powiedzenia z tego, co pamiętam.
Tak, po pierwsze, wesołego nowego roku wszystkim. Cieszę się, że jesteście. A po drugie, wraz z nowym rokiem kończy się nasza wspaniała współpraca ze sklepem Farnell. I co oznacza, że to jest tak zwany ostatni dzwonek na to,
dzień,
że...
Dzień.
No.
Dzień.
Okej, no to widocznie... Słuchajcie, pieniądze wydaliśmy ewidentnie nie na efekty dźwiękowe. Natomiast chciałem powiedzieć, że faktycznie mamy ostatnie dni współpracy ze sklepem Farnell, gdzie możecie sobie kupić rzeczy do kucowania, do tworzenia elektroniki, do pracy nad nowymi waszymi projektami hardware'owymi. I korzystając z kodu JESPUS10 możecie uzyskać zniżkę na produkty w tym sklepie. Jest oczywiście lista produktów, które w promocją objęte nie są. Jest ona dostępna w opisie odcinka. My natomiast dziękujemy oczywiście Farnell i za ten odcinek i za cały miesiąc przepięknej współpracy. Mamy też nadzieję, że wy sobie coś fajnego w sklepie dobraliście. Pamiętajcie, jest plus 10% zniżki farnell.com.
Do końca roku. Do końca.
I ten kodzik jest ważny do 31 grudnia 2021 włącznie.
Tak. Do zamówień od 300 zł w górę.
Tak jest.
Bardzo ładnie
tak
wszyscy jest, mi tak pomogli, jest, tak bo jest. Ewidentnie sam sobie tak. też nie radzę. Natomiast...
Na pl.farnell.com.
Tak jest.
Dziękuję panowie i dziękuję oczywiście.
Patrzcie, to jest siła trzech chłopaków, wzięło
takich
się, zrobiło
trzech, ten
projekt
jak nas dwóch,
razem.
To nie ma ani jednego, panowie. I to jest najgorszy żart, jaki można powiedzieć. Tak nudny, że aż mam ochotę. No nieważne.
A ja go cały czas lubię.
Sorry. Dobrze, panowie, co tam jeszcze? Wojtek, masz taki temat, który mnie, jeśli też mam być super szczery, zaciekawił.
Mhm. Ja wpisałem panom, jako propozycję, wpisałem temat pod tytułem ziemniaki.
Tak.
I myślę, że panowie są zainteresowani. I to wcale nie chodzi o to, że robimy z ziemniaków baterie do napędzania jakichś urządzeń.
Wódkę się robi z ziemniaków, chyba, nie?
Można wódkę zrobić z ziemniaków. Fuj. Można też zrobić z nich instrument muzyczny, bo tam widziałem, niektórzy robią tak, że podpinają jakieś kabelki. Jak dotykasz warzywa, to no wydaje jakiś dźwięk. Ale nic z tych rzeczy. Dzisiaj porozmawiamy o ziemniakach i blockchainie, czyli dwie najciekawsze rzeczy dla Andrzeja zachwycony.
To ja tylko powiem, pamiętacie moją akcję, co zrobiłem z tym, że kopywałem NFT i tak dalej, na OpenSea? No. Powstał serwis nftreplika.com, gdzie możecie sobie wejść, posortować, zobaczyć sobie NFT-ki i wymintować idealne kopie 1:1 na blockchainie tych właśnie NFT.
Ale to komputer zreprodukował.
Tak, wspaniałe, że powstało to gówno.
W ogóle to powinno być tak, że jakiś algorytm robi tak, że na przykład dodaje 3 piksele w randomowych miejscach.
nftreplikas.net, dokładny to jest adres, bo właśnie teraz sprawdziłem. A tak by the way, to ktoś pisał, no super, NFT są fajne, bo można wesprzeć przynajmniej teraz artystów. Ej, artyści, którzy cytują to i mówią, że na przykład u niego można kupić obrazki i on nawet wysyła fizyczne wersje, więc jakby jebać NFT, możecie sobie kupić na przykład obrazek w galerii. Dziękuję bardzo. Wojtku, zachęcam.
Oczywiście. Ziemniaki i blockchain. Jak można połączyć te informacje? I jakby...
Obie rzeczy są przyszłością.
To na pewno. Ciekawe jest to, że newsy o tym w ogóle, że to się wydarzyło i to się dzieje, pojawiły się w necie naszym polskim już w październiku, tylko jakoś mnie to zupełnie ominęło. A tym razem dotknąłem sprawy sam, bo kupiłem ziemniaki w sklepie, nie? Kupiłem ziemniaki, na których była naklejka z informacją, z QR-kodem i informacją sprawdź nas jakoś dane z blockchaina, nie? Ja mówię, co? No i skanuję ten QR-kod i pojawia się, otwiera mi się strona, którą wysłałem wam właśnie na czacie i ta strona też będzie podpięta. To jest bardzo konkretne ziemniaki, które ja kupiłem, ponieważ QR-kod jest przyklejany do konkretnych partii ziemniaków, czyli jeżeli one zostały w sklepie danego dnia wrzucone, no to one mają swoje QR-kody, możesz zeskanować QR-kod i możesz zobaczyć wszystkie informacje na temat tego, skąd się te ziemniaki wzięły, z jakiego są gospodarstwa i uwaga, jaką przeszły podróż na zdrówko.
Oczywiście.
I na przykład, jakie zostały zastosowane środki ochrony roślin, kiedy, ile, jakie rodzaje, jakie nawozy. Do tego mamy informacje o tym, że po zbiorach dany producent stosuje płodozmian, aby dać glebie czas na regenerację, nie stosuje żadnych środków przeciwko kiełkowaniu. To ja czytam o tych ziemniakach, które sam kupiłem. Firma rodzinna stosuje wodę w obiegu zamkniętym oraz korzysta z odnawialnych źródeł energii i nawet można kliknąć i zobaczyć, ile tej energii zostało wyprodukowane, jaki jest zysk energetyczny danej farmy, no bo no, w sobie tego pola, na którym te ziemniaczki sobie urosły. I te wszystkie informacje, jakby gdzie tu jest blockchain. Blockchain faktycznie zajmuje się tutaj pilnowaniem, że te informacje są prawidłowe. To znaczy każda akcja na polu, czyli okej, dzisiaj sypiemy tam jakimś tam specjalnym środkiem, to ta informacja trafia bezpośrednio do blockchaina i później z tego blockchaina jest zasysana do właśnie konkretnych ziemniaczków i żebyśmy wiedzieli, że to są te i tam są normalnie wypisane daty, kiedy dokładnie było sypane i tak dalej, i tak dalej. I poszukałem troszeczkę więcej na ten temat i faktycznie blockchain jest wykorzystywany, bo cały ten system, to ja zareklamuję, bo kupiłem ziemniaki w Carrefourze i Carrefour korzysta akurat ziemniaki, które się u nich kupuje, pochodzą z firmy Bugaj, jest taka siateczka z ziemniaczkami i takie właśnie ja biorę zwykle.
Jest pan Andrzej na zdjęciu.
Jest pan Andrzej Ostrowicz, który pokazuje, jakie fajne ziemniaki u niego urosły. I oni korzystają z technologii IBM Food Trust. I IBM ma ogromny system, bo tak naprawdę można z niego korzystać do wielu różnych rzeczy. Na przykład śledzić kawę na każdym etapie jej produkcji. Czyli skąd przyleciała, dokąd, ile była suszona, czy była wypiekana, nie, mówi się wypiekać, czy tam roast, to tam...
Prażona.
Prażona, tak. Ile czasu i tak dalej, jaką metodą. Można na przykład kwestię ryb tak rozwiązać, czyli skąd ta ryba się wzięła i jak była obrabiana i tak dalej. To firma Atea się tym zajmuje akurat. Albertsons, warte 60 miliardów dolarów przedsiębiorstwo w Stanach Zjednoczonych, też korzysta z tego systemu IBM-a. I naprawdę jest to bardzo ciekawy trend. I ja pamiętam, że my żeśmy kiedyś wspominali o tym, że dzięki blockchainowi można też sprawdzić na przykład źródło pochodzenia diamentów, które kupujemy. Że jakby na podstawie właśnie informacji zapisanych w blockchainie, no można to prześledzić dla bardzo konkretnego kamienia, który właśnie trzymamy w ręku, nie? I oczywiście, no każde źródło danych jest tak dobre, jak dane, które się do niego
właśnie chciałem powiedzieć, że fajnie, wstrzykuje, że tak? Jak pierwsze dane wpiszesz, że to było takie, a nie inne, no to...
No właśnie, więc jakby może być tak, że rzeczywiście niektóre systemy pilnują tego, żeby się człowiek nie pomylił na przykład, nie? Że nie wiem, jeżeli używujemy jakiegoś nawozu, to zanim go użyjemy, musimy zeskanować kod kreskowy, który jest zapisywany i jakby to system już rozpoznaje, że to jest taki, a nie inny nawóz. I na przykład sam waży, ile musi go podać. Wiesz, jakby jest to jednak poza ludzką ręką robione, mam nadzieję przynajmniej, bo wtedy faktycznie można temu zaufać, bo każdy człowiek jest omylny, a maszyny raczej się nie mylą. Natomiast naprawdę bardzo to jest ciekawe, że pierwszy raz mi się zdarzyło, że dotknąłem technologii blockchain bardzo fizycznie, w takim sensie, że aha, czyli można to użyć też do tego i to nie jest tak, że ja będę teraz każde ziemniaki sprawdzał jakimi pestycydami czy jakim nawozem były nawożone, bo to nie o to chodzi, tylko po prostu fajne jest to, że można takie rzeczy sprawdzić, bo to rzeczywiście buduje pewnego rodzaju zaufanie, czy to do sklepu, który handluje tymi produktami, czy do tych konkretnych produktów i do tych właśnie producentów tych produktów. Bo wiem, jakby mam zaufanie, że aha, nie używają żadnego syfu, nie? I to jest spoko. Jeżeli nad tym jest faktycznie jakiś system do sprawdzania, czy faktycznie tego nie robią, to super.
Tak, dość trudno, wiesz, Zorwek Enikadę, to ja nie wiem, czy 15 litrów na hektar upraw to jest dobrze, czy źle.
To
znaczy, nie?
Możesz to oczywiście pewnie sprawdzić, 200 nie? SC. Podejrzewam, że możesz to sprawdzić gdzieś nie, no jasne, w necie, jasne. Wiesz, jakby to wszystko jest sprawdzalne.
Chociaż wiesz, no, z pestycydami i nawozami to mam wrażenie, że jakbym się zaczął, wiesz, szkolić w tym temacie, to nie to, żebym umarł z nudów, bo najprawdopodobniej od tego by się zaczęło, ale po drugie jest tak, że pewnie jest 10 tysięcy szkół, że coś warto używać, coś nie warto używać i to trochę się obawiam, żeby wiesz, skończyło się jak na interpretacji włącz myślenie za siebie w szczepionkach, to tak no samo tak. Włącz myślenie za siebie, co ma, jakie masz środki nawozowe dla ziemniaków swoich, chociaż widzę, że tu jest mocznik, to mniemam, że mocznik jest dość naturalnym nawozem. Chociaż ja wiem, teraz może się okazałem największym ignorantem chemicznym w historii. No niemniej jednak, kurczę, to jest w ogóle fascynujące, że to wszystko jest zapisane i dostępne dla nas wszystkich. Tak. Nie tylko dla, nie wiem, ciebie albo producenta w sklepie, który może tego potrzebować, ale teraz my sobie możemy wejść i sprawdzić, czy jadłeś dobre ziemniaki, nie? Mhm.
Ale to wiesz, to znaczy, myślę, że może być tak, że na przykład, nie wiem, zjesz ziemniaki i się źle po nich poczujesz.
Więc możesz od razu wiedzieć, skąd...
Czym to było sypane? Czy tam był jakiś syf? Czy jaka to jest odmiana? Czy, wiesz, jakby bardzo konkretne informacje i może się okazać, że, wiesz, dla lekarza to będzie ważna informacja, że dane ziemniaki były sypane bardzo konkretnym nawozem, który może być, wiesz... Jakoś można wyciągnąć wniosek, że nie wiem, no, mnóstwo ludzi się zgłosiło z problemami takimi i ten nawóz, tak. Na przykład, nie, że jakby tego nawozu było za dużo czy cokolwiek i te wszystkie informacje są zapisane i więc no, łatwiej będzie dochodzić takich spraw, nie, no, jeżeli jest wszystko okej, okay, to okej, okay, ale w takich sytuacjach myślę, że każdy zbiór danych będzie wartościowy, nie?
Nie wiem, czy wchodziłeś w szczegóły mapy, skąd pochodzą twoje ziemniaki, ale twoje ziemniaki są z trójkąta bermudzkiego trzech nazw, z których dwie mnie śmieszą. Jedna to jest gdzie płć, która mnie najmniej śmieszy z tego wszystkiego, bo nic mi nie mówi. Druga to jest amelin, czyli amelinowe i tego nie pomalujesz. A trzecia to jest orzechów. To
faktycznie. Faktycznie.
Tak. To jest koło Radomska, jakby ktoś
się chodzi o największe. Smotryszów, Stefania.
Demin Władysławów. O, koło Władysławowa.
Tak, bo to gdzieś pod Radomskiem. Pod Radomskiem są te pola.
Stefania.
Ale nie no, uważam, że to jest bardzo ciekawy kierunek. I myślę, że chciałbym zobaczyć tego więcej. W takim sensie, że właśnie przyłożenie tej konkretnej technologii do właśnie łańcucha dostaw przeróżnych rzeczy, czy to jest jedzenie, czy to są, wiesz, elektronika, czy jakieś inne rzeczy. Chciałbym móc wiedzieć, może nie będę tego sprawdzał codziennie, ale świadomość, że mogę, sprawia, że ja mam po prostu trochę więcej zaufania i to mi się podoba.
W ogóle, wiesz, fajnie, dla mnie super jest doświadczeniem to, że ty zjadasz coś i popatrzysz na gościa, który to wyprodukował, no, albo tak. Przynajmniej za tym stoi. W ogóle to, wiesz, to nic nie zmienia z twojego, ale to jest taki element, którego trochę brakuje we współczesnym, wiesz, świecie, który jest zrodzony na, że jesz ziemniaki, nie wiem, z Biedronki, z Marketu, z Carrefoura, cokolwiek. Mhm. A propos to ciekawostka językowa, nie tylko Arleny podcast temu służy, nasz też, Carrefour. Nie Carrefour, tylko Carrefour. To jest po francusku skrzyżowanie, panowie, skrzyżowanie. Od skrzyżowania do sklep na skrzyżowanie dróg to jest właśnie Carrefour. To w takim, no nie no, dla mnie to jest spoko rzecz, której pewnie nie nadużywałbym, ale kurczę, jak patrzę na tego pana Andrzeja, to jakoś tak te ziemniaki trochę inne niż takie zwykłe.
Tak jak sobie myślę, tak jak sobie patrzę, to od tego pana Andrzeja to akurat myślę, żebym kupił.
No.
Tak. Ale także ale by było, jakby pan Andrzej był takim kawałem gnoja, nie?
Także takie ładne ziemniaki, a tak naprawdę pan Andrzej jest niemiłym człowiekiem. Nie, jest ale ten, ja wierzę, że jest miły.
Neonazistów.
Jezus Maria. Pan Andrzej, serdecznie pozdrawiamy.
Oczywiście. Najprawdopodobniej jest bardzo fajnym człowiekiem, ale to by było też dość zabawne, że my tutaj opowiadamy, że jest super od pana Andrzeja. Okazało się, że nie byłby tak, pan Andrzej nie był taki super, ale...
Ale nie ma tej informacji w blockchainie o jego, o jego upodobaniach politycznych, więc wiesz...
Niech se robi, co chce, chłopina.
No, także no. Taki temat, myślę, że... No ciekawe, w sensie zupełnie się nie spodziewałem, że zobaczę napis blockchain na ziemniakach, nie?
No. Kiedy miałeś pierwsze doświadczenia z blockchainem? No, ja kupowałem krypto, a ja zjadłem ziemniaki.
To wow. Panowie, ja myślę, że no. To jest taki moment, że my możemy sobie spokojnie na sam koniec roku, wiecie, odpuścić.
Dać wolne. 3 minuty?
Tak, myślę, że spokojnie te 3 minuty możemy każdemu dać odpocząć.
Dobrze.
A my sobie co, przejdziemy do After Darka. Dziękujemy oczywiście, że jesteście z nami i że byliście przez cały rok. I cóż.
Tak jest.
Słyszymy się oczywiście.
Nie rzucamy się na podsumowania roku, bo już żeśmy trochę podsumowali, trochę pogadali. Tak. Myślę, że na nowy rok zrobimy odcinek jakiś taki otwierający. Tak. Co nas czeka w 2022? Zobaczymy. Czy mamy jakieś predykcje, może coś, jakieś zakupy już mamy w pipeline zapisane. Zobaczymy.
Aczkolwiek, jeśli chodzi o podsumowania, to ja widziałem pomysł na forum i spodobał mi się on, że ludzie się byli zawiedzeni, że nie śpiewaliśmy jakiś tam kolęd czy coś w tym stylu i że ktoś napisał haiku na temat Biesłosa w ostatnim roku, to ja myślę, że my powinniśmy zakończyć After Darka, który się za chwilę wydarzy, właśnie haiku, który będzie podsumowywał nasz rok.
O, oh, wow, ale mamy je wymyśleć, czy mamy je przeczytać?
Mamy je wymyśleć i na koniec tego odcinka After Darkowego je zrobimy.
Dobrze, spróbujemy. Muszę sprawdzić, jakie są zasady pisania haiku, ale spróbujemy zrobić to.
A, dobrze, bo ja założyłem, że to jest oczywiste, ale bo ja grałem w Ghost of Tsushima, to jestem
oczywiście.
Hej, do przodu. Dobra, do wszystkiego odpoczywajcie jeszcze sobie w tym tygodniu specyficznym, który jest czasem za darmo, a czasem nie, że tam właśnie jest Wigilią. To jest między Wielkanocą a Sylwestrem, to jest taki luźniejszy okres. To by było fajne.
Bardzo fajne, no?
No tak.
Wtedy wcześniej jest trochę intensywniej, a później to już totalny luz. No to więc odpocznijcie sobie i słyszymy się za rok.
Udało się. W drugim podcaście też się udało. Andrzej, wspaniale.
Ciekawe, czy się przyszły zacznie od słów: hej, nie słyszeliśmy się rok.
Słuchajcie, cześć, bawcie się dobrze i pa.
Bajo.
Pa, pa.
Bądź przygotowany na to, co przyniesie jutro Farnell, twój dostawca komponentów do projektów IoT i sponsor tego odcinka. Odwiedź nas na farnell.com.
Jest Łos Podcast o technologii z wąsem.